co w prawie piszczy.
W kolejny poniedziałek nowego roku witam bardzo serdecznie księdza doktora Tomasza Relisa z Sądu Diecezji Opolskiej, oficjała tego sądu.
Szczęść Boże.
Ewa Skrabacz, kłaniam się Państwu i ja. No i wracamy do sankcji w Kościele, a ściślej mówiąc dziś już do tytułu drugiego, ustawa karna i nakaz karny. W kanonie 1314 mamy taki zapis, czy takie rozróżnienie na kary, które są wymierzone wyrokiem i na kary, które wiążą mocą samego prawa.
Tak, to jest coś takiego czysto kościelnego, to znaczy pojęcie kary wiążącej mocą samego prawa, czyli samo popełnienie przestępstwa już na kogoś zaciąga karę. Tutaj takim klasycznym przykładem, pewnie najczęstszym tej kary, będzie na przykład przestępstwo aborcji po dokonanym skutku. Wiąże wszystkich, którzy mieli formalny udział w aborcji, mocą samego prawa, czyli ta kara, już ktoś tę karę popada przez sam czyn. Ona nie musi być deklarowana, wymierzona, ona później może być deklarowana i bywa z różnych względów, ale samo dokonanie tego czynu sprawia, że przestępca, czyli każdy, który, jak powtarzam, ma udział formalny w tym przestępstwie, zaciąga na siebie tę karę z chwilą popełnienia skutecznie tego przestępstwa.
Nikt nie musi więcej o tym wiedzieć, nikt nie musi nikomu tego ogłaszać, po prostu staje się to faktem w danym momencie.
Tak, oczywiście jest takich przestępstw w pewien katalog zamknięty. Są to najcięższe przestępstwa. To one właśnie wywołują taki skutek, najczęściej właśnie będąc pod karą ekskomuniki mocą samego prawa, albo suspensji w przypadku duchownego, na przykład taką karą, która dotyka duchownego mocą samego prawa, będzie usiłowanie zawarcia małżeństwa. Z tym, że przez usiłowanie zawarcia małżeństwa należy rozumieć zawarcie małżeństwa cywilnego. Ponieważ, jak wiemy, słowa małżeńskiego, między ochrzczonymi nie ma innego małżeństwa, jak tylko sakramentalne, to zawarcie małżeństwa cywilnego nie powoduje trwania w małżeństwie z punktu widzenia prawa kanonicznego, a jedynie jego usiłowanie. Ale już to usiłowanie, czyli zawarcie małżeństwa cywilnego, powoduje, że duchowny mocą samego faktu zawarcia tego małżeństwa cywilnego popada w suspensa.
A skąd takie rozróżnienie ze względu właśnie na ciężar tych czynów, że one są tak oczywiste, że tutaj już nic więcej dodawać nie trzeba?
To jedno, a drugie, że te przestępstwa, gdyby nie wiązały w ten sposób, mogłyby nigdy nie być wykryte i nieukarane. Natomiast przez zastosowanie tego typu konstrukcji, one już przez właśnie, będąc przez sam fakt popełnienia, one są już karane i teraz, że tak powiem, zdjęcie tej kary leży już po stronie przestępcy, żeby można było tę ekskomunikę czy suspensę ściągnąć, bo trzeba podjąć aktywne działanie, kiedy wychodzi, że dokonano przestępstwa, że ta kara była wymierzona właśnie przez fakt tego przestępstwa. Natomiast, jak powiedziałem, gdyby tego zastrzeżenia nie było, to wiele przestępstw pozostałoby bez kary.
Bardzo mądre rozwiązanie, chciałoby się powiedzieć. Mamy też taki zapis, w którym to jest paragraf drugi kanonu 1315. Ustawa może sama określić karę lub pozostawić jej określenie roztropnemu uznaniu sędziego. Czyli nie mamy zamkniętego katalogu kar, czy... No bo tak nie do końca rozumiem, o co chodzi.
Jeśli już mówimy też o karach w Kościele, to powiedzmy tak, że to karanie tak naprawdę w samym Kościele jest raczej symboliczne. Kościół nie posiada w tej chwili swoich więzień, nie posiada takiego aparatu jakby penitencjarnego, w którym te kary można by wymierzać. Tak naprawdę dla duchownego jedyną dotkliwą karą jest wydalenie stanu duchownego, czyli kara ekspiacyjna wymierzana na stałe. Inne kary są, powiedzmy sobie, no, moim zdaniem słabo dolegliwe. To jest konsekwencja stosowana w drugiej części, to znaczy albo jest spisana wprost, jaka to ma być kara, na przykład pozbawienie urzędu, tak, czy jakiejś godności, czegoś innego, albo jest napisane sprawiedliwa kara.
No a nie pozostawia to trochę takiej przestrzeni do uznaniowego wymierzania kar?
To jest uznaniowe, ale to pojęcie, to są tzw. uprawnienia dyskrecjonalne sędziego, które są znane także w prawodawstwie świeckim. To nie jest nic nadzwyczajnego. Mówiłem o tym, że te kary są zazwyczaj no, nie za duże, więc ta, która może być dolegliwa. Oczywiście pamiętajmy, że jeśli kara wymierzana jest wyrokiem, czyli po postępowaniu sądowym, to jeszcze występuje apelacja. A jeśli kara jest wymierzana dekretem w postępowaniu administracyjnym, bo to jest kwestia jeszcze też do wyjaśnienia, że Kościół zna dwa postępowania karne, a nie jedno, to wtedy jeszcze przysługuje rekurs od tego dekretu, tego, kto się czuje nim pokrzywdzony, więc postępowanie jest wieloinstancyjne, punktowe. I gdyby rzeczywiście była jakaś niespółmierność tej kary do czynu, to przysługuje odwołanie. I to w każdym przypadku na 3 stopniach.
Do kogo się odwołujemy?
To zależy od tego, w jaki sposób została ta kara wymierzona. Tak jak wspomniałam, mamy 2 porządki postępowania w prawie kościelnym.
Złapmy oddech i wrócimy do tego tematu po piosence.